Czy są na sali gracze? Dzisiaj rozmowa o Was, o klientach graczach. Zapraszam.
Słuchasz podcastu Klientomania, odcinek 99.
Przed mikrofonem Maciej Buś. Dzień dobry, witam Cię w 99. odcinku podcastu Klientomania. 99. Jak to brzmi? Już za dwa tygodnie setny odcinek podcastu, który nagrywamy od niemal 6 lat. Trochę mnie tu nie było, zrobiliśmy sobie całkiem nieplanowaną, jednak bardzo potrzebną przerwę. Wracamy z nowymi tematami i świeżą energią. Przychody firm działających na rynku gier w ubiegłym roku wyniosły około 160 miliardów dolarów. Zgodnie z szacunkami Newzoo, jednej z czołowych firm badawczych zajmujących się analizą rynku gier i e-sportu, wartość globalnego rynku gier w 2023 roku, czyli już za dwa lata, przekroczy 200 miliardów dolarów. Co roku przybywa nowych graczy, a COVID-19 zdaje się być dodatkowym napędem dla rozwoju tej branży. Gry mobilne, komputerowe czy na konsole stanowią jedną z najpopularniejszych form rozrywki. Ale to, co najciekawsze i najważniejsze z punktu widzenia klientomaniaka, nie są już jedynie produktem instalowanym na urządzeniu. Stały się usługą. Usługą wymagającą opieki i wsparcia. Mój wpływ na rozwój tej branży jest raczej ograniczony, przynajmniej jak dotąd. Pamiętam dwie elektroniczne gry, którym oddałem kawałek swojej uwagi. Pierwsza to Snake, czyli wąż, który był instalowany standardowo na chyba wszystkich Nokiach. Jeszcze tych z klawiaturą. Druga to Angry Birds, czyli wściekłe ptaki, które swego czasu zawładnęły światem. Bliżej mi jednak do planszówek, choć te coraz częściej upodabniają się do gier tych elektronicznych. Czy tylko ja podejrzewam, że coś mnie omija? Postanowiłem zgłębić temat i dowiedzieć się, kim są gracze. Oczywiście jako klienci, jako strona transakcji. Jakie mają potrzeby, w jakim są wieku, jak się komunikują, ale z racji swojego zawodu jeszcze bardziej zainteresowało mnie, jak wygląda obsługa takiego klienta. Jak połączyć elektroniczny świat rozrywki z profesjonalnym customer service and support. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem człowieka, który zarządza wsparciem klienta w największej polskiej firmie dostarczającej gry mobilne. Sam jest graczem, uwielbia liczby, szczerze wierzy, że w danych kryje się prawdziwa moc prowadzenia biznesu, w tym obsługi klienta, a przede wszystkim podejmowania decyzji. Jest również słuchaczem Klientomanii. Spotkaliśmy się nieco ponad rok temu na jednej z branżowych konferencji. Zapraszam na rozmowę z Grzegorzem, nomen omen, Gierczykiem. Dzień dobry, Grzegorzu. Cześć. Miło Cię w końcu witać. Cześć. Grzegorzu, powiedz naszym słuchaczom, kim jesteś, skąd się wziąłeś, czym się zajmujesz?
Dzień dobry wszystkim. Ja jestem Grzegorz Gierczyk i jestem szefem działu obsługi klienta w firmie Ten Square Games S.A. To jest jeden, jak nie największy, producent gier free-to-play w Polsce. Od jakiegoś czasu, dosyć dawna, śledzę Klientomanię i akurat tak się zdarzyło, że mieliśmy okazję się spotkać na jednej z konferencji, gdzie prezentowałem kilka rzeczy, co jak u nas działa dział obsługi klienta. No i jakoś tak się wtedy spotkaliśmy, no i tutaj ta znajomość się zawiązała.
Ja dopowiem, bo słuchajcie, to jest niesamowita sytuacja, bo to jest pierwszy raz mi się w życiu zdarzyło coś takiego, żeby ktoś, kiedy się przedstawiłem, rzucił mi się na szyję i powiedział, że jest moim absolutnym fanem. Prawdę mówiąc, nie wiedziałem, jak się zachować, natomiast tak to było, ale tak naprawdę Grzegorz nie jest dlatego tutaj naszym gościem, że jest moim fanem i to jest jakiś wyraz wdzięczności, tylko bardziej podziwu dla tego, kim jest i co robisz. A twoje nazwisko jest, powiedziałbym, nomen omen, czyli nieprzypadkowe, prawda? Jak już ustaliliśmy.
Tak. Parę razy też ktoś na to zwrócił uwagę, więc ja mogę chyba tylko powiedzieć, że najwyraźniej to jest przeznaczenie. To, czym się zajmuję i ta branża, w której pracuję.
No tak.
Też jestem sam graczem, więc zapalonym dosyć, więc to chyba nie było innego wyjścia. Musiałem.
Słuchasz podcastu Klientomania.
No właśnie, dzisiaj będziemy rozmawiać o kliencie graczu, o tym, jak wygląda obsługa klienta, właśnie takiego klienta, czyli gracza, kim on jest. Ale zanim do tego dojdziemy, nasze standardowe pytanie, czym ostatnio zachwycił cię świat?
Przyznam się, że może świat, bardziej LinkedIn mnie zachwycił ostatnio. Mhm. Nigdy wcześniej nie publikowałem zbyt wiele na tej platformie, ale szukamy teraz bardzo aktywnie osób do naszego zespołu i pierwszy raz postanowiłem zapostować jakby tą ofertę pracy na swoim koncie na LinkedInie i odzew był wręcz niesamowity, nie zdawałem sobie sprawy z tego. No, zawsze myślałem, że LinkedIn to jest takie kółko wzajemnej adoracji, a tutaj autentycznie ludzie szerowali, komentowali tą ofertę pracy. Kilku kandydatów się do nas zgłosiło właśnie poprzez tego posta i to mnie niesamowicie zaskoczyło pozytywnie i zdecydowanie będę robił to częściej, jak będzie okazja.
Super. No LinkedIn jest faktycznie takim narzędziem, który mam wrażenie funkcjonuje jak, inaczej, jego odkrywanie w zależności od osoby funkcjonuje troszkę jak taka sinusoida, to znaczy ma swoje wzloty i upadki w zależności od tego, jak patrzymy na niego. Ostatnio bardzo, bardzo mocno się rozwija pod kątem właśnie wykorzystania biznesowego, natomiast też właśnie widzę, że raz to jest właśnie rekrutacja, a dwa to są takie elementy, mam wrażenie, rozwoju osobistego, budowania marki osobistej i tak dalej. Być może właśnie chyba te dwie rzeczy ze sobą się bardzo mocno łączą, prawda?
No, zgadzam się.
Grzegorzu, żeby nie przedłużać, kim jest klient gracz?
Na dobrą sprawę mogę spokojnie odpowiedzieć, że to może być każdy z nas. Mhm. Jest taki stereotyp, że gracze najczęściej to są młodzi mężczyźni, którzy siedzą gdzieś tam na korytarzach w szkole albo w autobusach i grają na telefonach. Ale prawda jest taka, że to może być każdy z nas. Są gry, które mają wyłącznie, że tak powiem, głównymi odbiorcami są kobiety i one są, że tak powiem, dominujące, jeżeli chodzi o niektóre tytuły. Jeżeli chodzi o wiek, to zazwyczaj granie się nam kojarzy z młodymi osobami, tak. Ale to jest już absolutnie nieprawda. Spora część naszych klientów, którzy grają w nasze gry, to są osoby po 50, więc jakby tutaj absolutnie nie można mówić, że gaming, granie jest domeną ludzi młodych. Jakby może kiedyś tak było, ale też trzeba pamiętać o tym, że ci młodzi ludzie kiedyś też dorastają i ich zainteresowania zazwyczaj pozostają takie same. Więc można powiedzieć, że gaming stał się teraz, że tak powiem, rozrywką masową dla wszystkich.
No tak, no bo ja pamiętam, bo mówimy tak naprawdę o dwóch rodzajach gier, bo jest coś, czego ja w zasadzie mało doświadczyłem, jeśli chodzi w ogóle o granie, bo moje doświadczenia, jeśli chodzi o bycie graczem, sprowadzają się do Snake'a, kiedy miałem jeszcze Nokia 6310i. I to był w zasadzie tak naprawdę jedyna gra, która tak naprawdę wciągała, szczególnie na czerwonym świetle, jak się stało i czekało. Natomiast nigdy nie doświadczyłem jakiejś takiej wewnętrznej pasji grania na konsoli, w FIFA i tak dalej. Natomiast wiem, że jak obserwuję to, co się dzieje w tej chwili, chociażby ostatnio przy premierze Cyberpunka, ja przyznam się, że średnio wiem, co to jest Cyberpunk, natomiast sama ilość reklam powoduje, że poczułem się, jakby coś mnie omijało. I stąd jakby też moje pytanie o to, w jaki sposób postrzegamy, bo ja widzę na przykład w przypadku Cyberpunka ludzi naprawdę dorosłych, dobrze sytuowanych, zupełnie tak naprawdę nie kojarzących się z tą tak zwaną gimbazą, za przeproszeniem, których sprowadzamy, których wykorzystujemy, tak jak powiedziałeś, grają na szkolnych korytarzach, w tramwajach, na przystankach, idą i grają. Te wszystkie elementy przecież z Pokemonami, to co się działo, przecież to było to jest właściwie, bo to jest, co się cały czas dzieje, to jest niesamowite, że chyba, tak jak powiedziałeś, tu nie ma granicy jakiejś.
Absolutnie nie. Znaczy, trzeba też pamiętać o tym, że tutaj ten legendarny już Snake, o którym wspominałeś, to była gra chyba na Nokia 3030, ale teraz urządzenia mobilne, telefony, tablety mają procesory, które są silniejsze od niejednych laptopów,
no tak,
które są dostępne na rynku. Więc jakby jakość tych produkcji również się znacząco podnosi. Mhm. Tutaj też był wspomniany Cyberpunk. No, to już bardziej bym powiedział, że to jest taki fenomen wręcz, no bo jakby ta gra też była niesamowicie reklamowana, zapowiedzi, które miały miejsce w jej przypadku, no to giełda po prostu reagowała nawet na to, więc to było wręcz niesamowite. Ale to, o czym też trzeba pamiętać, to to, że branża gamingowa, branża rozrywkowa, a zwłaszcza ta, o której my mówimy, nasza, czyli ta free-to-playowa, to jest gigantyczny biznes. Tutaj wspomniałeś o cyberpunku, który był wszędzie reklamowany. Gry teraz mają niekiedy budżety i przychody większe od największych produkcji hollywoodzkich.
Okay.
Więc jakby to, to jest coś, co jest już poważnym biznesem. Mhm. Są gry mobilne, które w rok zarabiają 3 razy więcej niż najlepiej zarabiających film w historii w ciągu roku. Więc jakby to, to już jest, no mówię, ogromna skala, ogromny biznes i tu możemy mówić o czymś naprawdę już poważnym. Mhm. Więc tylko gaming to nie są właśnie, mówię, młodzi ludzie, którzy gdzieś tam się rozbijają.
Okej, czyli mówiąc o obsłudze klienta, tak naprawdę nie mówimy tutaj już o takich forach, które kiedyś jeszcze były na zasadzie jak przejść jakiś level, tylko to tak naprawdę jest, jest to element poważnego biznesu.
Tak, tak, tak. Jeżeli mówimy o obsłudze klienta w tym aspekcie, to jest ona działa tak samo, powinna działać tak samo, a nawet lepiej jak w innych przedsiębiorstwach w stylu, nie wiem, Electrolux czy jakieś firmy, które produkują sprzęt AGD. To nie są już tam pasjonaci, którzy siedzą gdzieś w szopie i powiedzmy robią sobie gry. Nie, to już jest poważny biznes i taki aspekt jak obsługa klienta też musi być poważnie traktowana i realizowana przede wszystkim.
Dobra, Grzegorz, użyłeś takiego słowa, nie wiem, mam nadzieję, że nie obraziłeś mnie, ale dla takich jak ja, co to jest free-playowe gry, czy rynek free-playowy?
Już mówię. Model free-to-play to jest rynek gier, które są pobierane na urządzenia mobilne, telefony, tablety, etc., które nie wymagają żadnych opłat, jeżeli chodzi o, powiedzmy, to zainstalowanie i korzystanie z tych, z tych produktów. Aczkolwiek są możliwe i dostępne płatności, że tak powiem, wewnątrz aplikacji, jeżeli na przykład chcemy gdzieś uzyskać jakieś dodatkowe benefity lub też, powiedzmy, skrócić czas oczekiwania na jakieś funkcjonalności, jeżeli chodzi o same produkty. Czyli pobieramy za darmo, ale możemy, że tak powiem, też inwestować czas i pieniądze w te produkty, jak w każdej.
To powiedz mi, ostatnio w telewizji widzę dosyć dużo reklam takich typu, nawet z Chuckiem Norrisem. Czy to jest właśnie to? Czyli że bo tam jest w zasadzie zagraj za darmo, tak? Ale rozumiem, że jest to model, który polega na tym, że no możesz sobie pograć na zasadzie przejechać 3 metry, natomiast jeżeli chcesz naprawdę zagrać, naprawdę spotkać Chucka Norrisa tam, no to już masz opcję typu dokup lufę do czołgu albo gąsienicę.
Tak, znaczy może sprostuję, Chucka Norrisa można spotkać nawet jeżeli się nie wydaje żadnych płatności, jeżeli on się, że tak powiem, objawi tam. Ale tutaj mówimy bardziej o czymś takim, że tak jak wspomniałeś, że można grać 5 minut i później trzeba dokupić. No nie, to tak nie działa. Można grać 5 minut, później może trzeba odczekać jakiś czas, żeby później móc znowu zagrać. Albo, że tak powiem, jest określona ilość prób, jest określona ilość, powiedzmy, czasu, który trzeba poświęcić. Czy na przykład odczekać, jeżeli, powiedzmy, coś musi się w naszej grze zbudować albo wykonać. Ale jeżeli chcemy, to możemy zainwestować oczywiście pieniądze w to, aby skracać te czasy, aby dawać sobie dodatkowe próby. Więc jakby można korzystać prawie z każdej funkcjonalności tej gry. Nie, dosłownie z każdej funkcjonalności, tylko to jakby wymaga poświęcenia większej ilości czasu.
Klientomania. Ręczymy za słowa.
Okej, przejdźmy w takim razie do rzeczy. Na czym polega obsługa klienta właśnie w tym biznesie growym?
Ja bym chyba to ujął w tym, że przynajmniej w naszym polega przede wszystkim na budowaniu zaufania i budowaniu relacji z naszymi graczami. Trzeba pamiętać, że to jest rozrywka. To powinno być miłe, przyjemne, my się powinniśmy odprężać, że tak powiem, jeżeli chodzi o gry. Przynajmniej jest takie moje zdanie. Natomiast w sytuacji, kiedy pojawią się jakieś trudności, jakieś pytania, czy też jakieś błędy, no bo oczywiście, jak to zawsze bywa, rzeczy się mogą psuć, no to wtedy my musimy być dostępni dla naszych użytkowników, dla naszych graczy, służyć im pomocą, radą, wsparciem, wytłumaczyć, pomóc. Też czasem rozwiązać jakiś problem, dać rekompensaty, jeżeli natrafią na jakieś utrudnienia.
Okay.
Ale żeby to działało, no to tu musi być długotrwała relacja. Nam zależy na tym, żeby nasi gracze zostawali z nami jak najdłużej w naszych grach, aby, że tak powiem, czerpali jak najwięcej przyjemności z tego, co mamy im do zaoferowania. No bo my też, że tak powiem, z czasem zarabiamy na tym. No jakby tak ten model się po prostu, firmy produkujące gry w ten sposób się utrzymują właśnie poprzez to, że gracze są w grach i grają.
To ja dopytam od razu, jeśli chodzi o ten model biznesowy. Czy on bazuje właśnie na kupowaniu gier, czy na kupowaniu właśnie opcji supportowych? Gdzie jest ten pieniądz?
Ten pieniądz jest w tym, że polega na tym, że dostarczamy graczy do naszego produktu poprzez reklamy, czy na przykład na Facebooku, czy poprzez reklamy na Google Playu, czy pozycjonowanie się na Google Playu. No i jeżeli, powiedzmy, jakaś część tych graczy do nas przyjdzie, powiedzmy, przychodzi 1000 osób, na przykład 20 z tych osób dokona jakiejś płatności w ciągu, powiedzmy, kilku pierwszych dni. No to jest dla nas...
Tak te
gry zarabiają. Obsługę klienta i support ogólnie nie traktowałbym w wersji takiej, że za to się płaci. Nie, jakby my świadczymy obsługę i każdy użytkownik naszej gry może się z nami skontaktować. To jest jakby... Mamy chociażby to zapisane w regulaminie, ale też w ten sposób chcemy budować relacje z naszymi użytkownikami. Więc mogą to spokojnie robić.
Dobra, to jeszcze dalej dopytam, bo powiedziałeś, tak zrozumiałem, że jest to obsługa typowych problemów, czy jakby typowych sytuacji związanych z produktem, z usługą, czyli powiedzmy z działaniem aplikacji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, nie byłbym sobą, gdybym nie zadał pytania, co pierwsze, co mi przyszło do głowy, czy dzwonią, czy piszą do was, czy kontaktują się z wami ludzie na zasadzie, jak przejść jakiś poziom. Jak przechytrzyć system?
Może jak przechytrzyć system niespecjalnie na zawsze. Powiem tak, że nasi gracze są niezwykle przedsiębiorczy i rezolutni, więc zazwyczaj znajdują jakieś swoje własne rozwiązania. Nie do końca. Zawsze też kontaktują się z nami. Oczywiście najczęściej w przypadku jakichś problemów, trudności, ale też często dzielą się z nami swoimi opiniami na temat naszych produktów. To jest dla nas też niesamowicie ważne, ponieważ my jako dział obsługi klienta nie tylko rozwiązujemy problemy, czy tam dotyczące płatności, czy reklamacji, czy tego typu podobnych, ale my również zbieramy opinie użytkowników na temat produktu, temat funkcjonalności, co im się podoba, co im się nie podoba, i przekazujemy to później dalej do zespołów produktowych, które wykorzystują tą informację jakby do dalszego rozwoju produktu. To jest też ważny aspekt. Gracze chętnie też podsuwają swoje własne pomysły, jak na przykład można byłoby pewne rzeczy rozwiązać lepiej. I to dla nas również bardzo cenne, no bo to wychodzi bezpośrednio naszego klienta. Jakby to nie jest jakaś tam opinia ogólnie rzecz biorąc, tylko to jest po prostu żywy wpis od naszego użytkownika, który wyraża swoją opinię po prostu na jakiś temat.
Czy obsługa klienta jako struktura, jako w ogóle myślenie też w taki sposób funkcjonowało od samego początku jakby bycia firmą wydawania gier? Chodzi mi o to, na ile było od samego początku myślenie, żeby w cenę samej usługi, samego produktu wkomponować ten element potrzebnego później supportu, no bo nie mam wątpliwości, że obsługa klienta kosztuje i ona gdzieś ten budżet, skądś on się musi wziąć, prawda?
Powiem na przykładzie, jak to wyglądało w przypadku ten Square Games. To wyglądało na początku tak, że ja byłem jakby pierwszym pracownikiem stricte supportowym, więc jakby to wszystko gdzieś tam zapoczątkowało się od mojej osoby. I to głównie polegało po prostu na tym, że tak, była opcja wysyłania zgłoszeń w naszych grach, no i była potrzebna osoba, która by gdzieś tam odpisywała na to. No bo oczywiście mówimy tutaj o takich kwestiach, że jeżeli w grze jest możliwość dokonywania zakupów, no to w trakcie realizacji tych zakupów coś może pójść nie tak.
Tak, zazwyczaj.
No i trzeba, no i chociażby najprostszą reklamację trzeba było normalnie realizować, jeżeli chcieliśmy prowadzić realnie biznes. No i tutaj też ja się pojawiłem, więc na początku to wyglądało na takiej zasadzie, że były tam gdzieś zgłoszenia, na które odpowiadałem. Mieliśmy też nasze fanpage na Facebooku, którymi też zarządzałem i tam, że tak powiem, budowałem relacje i budowałem społeczności z naszymi użytkownikami. Ale wraz z rozrostem firmy, wraz z rozrostem ilości po prostu użytkowników, no skala spowodowała, że nasze działy dział po prostu obsługi klienta, czy tego serwisów, powiedzmy, gamingowych musiał się rozwijać siłą rzeczy, chociażby ze względu na to, aby no, obsłużyć całą tą ilość naszych użytkowników i potencjalnych klientów. No i oczywiście na początku to mogło być traktowane na zasadzie takiej, dobrze, że potrzebna nam jest osoba, która będzie odpowiadała na reklamację, ale potem to już się przerodziło w coś o wiele bardziej rozbudowanego i skomplikowanego, no bo poza tym, że my rozwiązujemy problemy, no to tak jak też wspomniałem wcześniej, bardzo ważnym aspektem jest zbieranie
feedbacku,
informacji zwrotnej od klientów, przekazywanie go, oczywiście gdzieś tam wcześniejsze obrabianie, żeby on był jak najbardziej skondensowany i taki kaloryczny. To jest teraz nasze główne zadanie, jakby my się między innymi też tym zajmujemy. Ale to jest ogólnie również śledzenie i badanie opinii wśród naszych klientów, czasem przeprowadzenie ankiety na temat pewnych funkcjonalności, czy one się podobają, czy one są zrozumiałe. Więc jakby my jesteśmy tym takim, tą tubą, która nasłuchuje to, co nasi gracze mówią i później przekazuje to do zespołów produktowych.
Tak, uchem firmy jesteście,
tak? Tak, dokładnie, uchem firmy.
No właśnie, uchem. W jaki sposób się klienci z wami kontaktują?
Nasi użytkownicy głównie się z nami kontaktują, albo też głównie chcemy, żeby się z nami kontaktowali, poprzez naszą aplikację. Nasz CRM jest zintegrowany tak, że gracz może poprzez aplikację wejść w komunikator i się po prostu z nami skontaktować, napisać do nas wiadomość. Może tam też ją oczywiście odczytać i poszukać pewnych informacji, ponieważ mamy tam też naszą bazę wiedzy, najczęściej zadawanych pytań, czy tam opisów generalnie dotyczących naszych produktów. I to jest taki główna droga komunikacyjna, którą chcemy, aby gracze się z nami kontaktowali. Tak, dokładnie, ponieważ mamy bardzo wielu użytkowników. Nasze gry były pobierane miliony razy, więc skala tego jest bardzo duża. To jest też produkt globalny, więc mamy klientów od San Francisco aż po Tokio. Więc obsłużenie takiej ilości zgłoszeń i takiej ilości zapytań w różnych językach, no musi też być jakoś zorganizowane, żebyśmy byli w stanie to najzwyczajniej w świecie ogarnąć.
Do powiedzmy idąc od zachodu na wschód.
Dokładnie.
A to taka złośliwość łódzka. Okej. A powiedz mi taką rzecz, bo tak od razu wychwyciłem jeszcze jedną rzecz. Jak mówicie o swoich odbiorcach? Klient, bo ja mówię klient, ty mówisz użytkownik, gracz. Jak najczęściej myślicie o nich?
Chyba bardziej bym powiedział, że mówimy użytkownik, gracz.
Okej.
Ponieważ bo oczywiście jest pewne rozróżnienie, no bo są gracze, którzy powiedzmy inwestują czas i pieniądze w nasze produkty i oni mogliby być nazywani klientami, a użytkownicy to są tylko osoby, które użytkują go i nic poza tym. Ale nie robimy takiego rozdziału dla nas, to są nasi gracze. Nasi gracze to jest chyba taki termin, który jest najczęściej bezpieczny przez nas używany, tak. No bo to są ludzie, którzy grają po prostu w nasze gry i tak bym chyba ich nazwał.
Dobra, czyli macie obsługę klienta, to znaczy tym podstawowym kanałem komunikacji jest jakby natywnie aplikacja, czyli tam, gdzie ten gracz jest.
Tak.
I ona, jak rozumiem, wpada do was w postaci tekstowej, tak?
Tak, dokładnie.
A jak wygląda inne kanały komunikacji?
Oczywiście na bardziej krytycznych sytuacjach może być tak, że nasza aplikacja może nie działać z jakiegoś powodu, więc użytkownik nie będzie w stanie się z nami skontaktować, ale mamy również nasz portal zgłoszeniowy, który stoi na naszej stronie i tam z niego zawsze można skorzystać. Jest on troszeczkę, no da się z niego napisać wiadomość, ale nam, tak jak wspomniałem wcześniej, jak najbardziej zależy, żeby gracze pisali poprzez aplikację, bo my wtedy jesteśmy w stanie pomóc im szybciej, jasne, bardziej dokładnie, bo wtedy zbieramy po prostu więcej danych na temat, że tak powiem, ich problemów i ich konta. Oczywiście też, aby być jak najbardziej dostępnymi, mamy portale, znaczy mamy fanpage na Facebooku czy na innych portalach społecznościowych i tam też nasi gracze mogą się z nami skontaktować, możemy, że tak powiem, ich poinstruować, czy to poprzez komentarze, czy prywatne wiadomości. Ale generalnie staramy się być tam, gdzie nasi gracze są i tam, gdzie oni, że tak powiem, przebywają. My też próbujemy, że tak powiem, nasłuchiwać tego miejsca, co tam w trawie piszczy.
Okay.
Ale jakby tak stricte supportowo bym powiedział, że najbardziej nam zależy, żeby gracze się kontaktowali z nami właśnie przez aplikację, bo wtedy to nam najłatwiej pozwala rozwiązać ich problemy.
Dobra. Obsługujecie słuchawki? To znaczy się głos?
Nie. Przyznam się, że na szczęście nie, ponieważ to nie wiem, czy starczyłoby tylu ludzi w tym mieście, aby obsłużyć taki ogrom osób, który gra w nasze gry. Nie mamy, ponieważ, tak jak wspomniałem, mówimy o ludziach z całego świata, to jest masa języków, więc jakby to też by powodowało, że no ta obsługa, koszt tej obsługi by byłby znaczący, więc to też jest ważne, żeby no mieć na uwadze po prostu to, ile my płacimy za realizowane zgłoszenia, to jest dla nas też istotne. Ale tylko i wyłącznie, że tak powiem, tekst. Tekst jest głównym sposobem
Dobra,
komunikacji.
to idźmy, to dalej pociągnę to, co teraz zacząłeś, czyli mamy od San Francisco po Tokio, idąc ze zachodu na wschód, czyli mamy faktycznie cały przekrój językowy, kulturowy. Jak to ogarniacie? Bo jesteście firmą z Wrocławia, powiedzmy sobie szczerze.
Tak, jesteśmy firmą z Wrocławia,
Co
jak najbardziej.
jest, jakby to powiedzieć, znaczące, bo jakby Wrocław jest też pewnym tyglem kulturowym, jest też centrum takim międzynarodowym, który gromadzi bardzo wiele osób z różnych krajów. Rozumiem, że to wam pomaga.
Tak, to nam pomaga i już mówię, jak to mniej więcej tak operacyjnie u nas działa. Nasza obsługa klienta, powiedzmy, składa się z trzech części. Pierwsza to jest dział supportowy, to jest zespół, który zajmuje się obsługą wszystkich naszych użytkowników ze wszystkich naszych tytułów. I to jest głównie obsługa w języku polskim i angielskim. Natomiast mamy też dział obsługi VIP i to są osoby, które zajmują się, że tak powiem, naszymi najcenniejszymi, najlepszymi klientami, użytkownikami. I tam już jest też obsługa w językach natywnych, czyli hiszpańskim, włoskim, rosyjskim, francuskim jak najbardziej. No i jakby trzecią częścią jest też zespół outsourcowy, który zajmuje się obsługą zgłoszeń obsługą wtedy, kiedy my śpimy, tak żeby po prostu trzymać rękę na pulsie. Ale jakby tu też rozwinę to, bo nam też bardzo mocno zależy, i to jest jedna z wartości naszych firmowych, żeby się szybko zmieniać i dostosować do sytuacji, ponieważ jakby rynek free-to-playowy jest niezwykle dynamiczny i tutaj, żeby jakby być na topie, trzeba trzymać regularnie rękę na pulsie i my staramy się poprzez technologię przede wszystkim rozwiązywać czy wspierać siebie. I jednym z naszych rozwiązań jest wspierane poprzez sztuczną inteligencję automatyczne tłumaczenie zgłoszeń. Próbujemy to teraz zintegrować u siebie, na razie na kilka tylko języków. I to jest rozwiązanie, które tak, jak miałbym to w skrócie opisać, dostajemy wiadomość, odpisujemy użytkownikowi w języku angielskim, to przechodzi przez maszynę, następnie przez człowieka i użytkownik dostaje odpowiedź w swoim języku. I
Rozumiem.
to jakby rozwiązuje bardzo wiele kwestii związanych z tym, że czasem może być ciężko nam zatrudnić osobę, która świetnie zna polski, angielski i jeszcze najlepiej jakby znała, nie wiem, japoński albo koreański. Zwłaszcza w przypadku tych egzotyczniejszych języków gdzieś tam, które są powiedzmy poza Europą. Więc jakby tutaj też staramy się wspomagać się takimi rozwiązaniami.
To doszczegółowiej jeszcze, co trzeba zrobić, żeby być klientem VIP? Kim jest klient VIP?
Klient VIP to jest oczywiście taki klient, który poświęcił dużo czasu i zainwestował w naszą grę. Jeden z naszych tytułów właśnie posiada taką funkcjonalność, to się nazywa VIP status. I w zależności od tego, ile się dokonuje płatności w naszej grze, ile czasu się poświęca na naszą grę, to się po prostu osiąga kolejne progi tego statusu VIP. No i wraz z tym statusem VIP idą kolejne benefity, takie jak dodatkowe nagrody, lepsze oferty, specjalne wydarzenia w grach, do których tylko takie osoby mają dostęp. Czy też między innymi właśnie to jest taka obsługa VIP, która polega na tym, że zgłoszenia mają wyższy priorytet. Jest na przykład dedykowana osoba do pewnej grupy językowej, która właśnie zajmuje się takimi klientami, czy jeszcze łatwiejszy dostęp do naszych agentów. Tak, między innymi my tutaj staramy się, że tak powiem, obsługiwać naszych użytkowników VIP-owskich.
Dobra, idziemy metodycznie. Mamy komunikację ogarniętą, wiemy mniej więcej, kim jest klient, nawet nie mniej więcej, ale wiemy, kim jest klient. Te zadania wpadają i co się z nimi dzieje? W jaki sposób one są ewidencjonowane? Jakich narzędzi może też wykorzystujecie do tego? Mówię o
No tutaj
typie, niekoniecznie, jeżeli nie możesz mówić o nazwach, to nie, ale jeśli chodzi, bardziej mi chodzi o samo narzędziowe podejście.
znaczy naszym głównym rozwiązaniem, jakiego my używamy w naszym CRM-ie, to jest przede wszystkim jakby kolejkowanie zgłoszeń. Każde zgłoszenie, które wpada do nas, nabiera pewnych wartości, w zależności od tego, kto to wysłał, skąd wysłał, w jakim czasie, z jakiej gry, jakie kategorie zostały wybrane, jakie artykuły ta osoba oglądała wcześniej, zanim do nas napisała. I to nadaje temu zgłoszeniu odpowiedni priorytet. Wiadomo, na przykład, tak jak tutaj wcześniej wspominaliśmy o klientach czy użytkownikach VIP, ich zgłoszenia, że tak powiem, trafiają na najwyższą półkę, jeżeli chodzi o właśnie te kolejki. I nasi agenci wtedy wiedzą, dobra, no to są te zgłoszenia, którymi my musimy się zająć w pierwszej kolejności. I to też nam pozwala odpowiednio zarządzać tymi zgłoszeniami, tak, że one trafiają do odpowiednich osób, do odpowiednich grup, tak, aby jak najbardziej skracać czas odpowiedzi, bo to jest niesamowicie ważna rzecz dla naszych klientów. Bo regularnie zwracają na to uwagę, że jeżeli pytamy się, co możemy poprawić w naszej obsłudze, to oni czas odpowiedzi. No i właśnie tego typu zarządzanie zgłoszeniami jest jakby tutaj elementarną rzeczą, jeżeli chodzi o skracanie tego czasu.
Ja się tu uwieszę znowu na czymś, co powiedziałeś, bo mówiłeś o tym takim tagowaniu, nabieraniu pewnych elementów i to, na co zwróciłem uwagę, że to nie jest tylko i wyłącznie to, co klient, gracz umieścił w formularzu zgłoszeniowym, czy będzie to na etapie, tylko powiedziałeś też, że w zależności od tego, jakie artykuły przeczytał, czyli jaką ścieżkę przeszedł, czyli rozumiem, że tak, siłą rzeczy monitorujecie bardzo wiele aspektów, nie tylko proste zgłoszenia, ale również pewne logi aktywności samego gracza, użytkownika, w aplikacji, rozumiem, że też na stronie internetowej waszej i w ten sposób przydzielacie dopiero, jakby nadajecie odpowiedniego priorytetu do obsługi, tak?
Tak. Mhm. Dokładnie super. Tak, jakby nacisk to, na co my kładziemy, to jest przede wszystkim to, aby pozyskać jak najwięcej informacji o użytkowniku i o jego problemie, zanim on jeszcze do nas napisze.
Okay.
Tak, aby w sytuacji, kiedy już agent widzi to zgłoszenie i staje przed problemem, jaki, że tak powiem, użytkownik mu przedstawił, to żeby był w stanie mu jak najszybciej odpowiedzieć. Nie ma u nas, albo staramy się przynajmniej skracać to odbijanie piłeczki pomiędzy klientem a agentem do absolutnego minimum, aby agent był w stanie rozwiązać problem, zamknąć zgłoszenie po jednej, dwóch górach wiadomościach.
Okay.
Oczywiście to nie zawsze się tak dzieje, bo niektórzy gracze po prostu potrzebują czasem uwagi, na przykład porozmawiać sobie z kimś albo się posprzeczać, to oczywiście jak najbardziej, ale docelowo staramy się właśnie rozwiązywać te problemy jak najszybciej właśnie poprzez pozyskiwanie informacji już na wstępie. I to moim zdaniem jest niezwykle ważne, jeżeli mówimy o skutecznej i dobrej obsłudze klienta i to nie tylko w branży free-to-playowej, nie tylko w branży gamingowej, ale ogólnie jakby w e-commerce, to moim zdaniem jest absolutnie ważne, żeby właśnie zbierać jak najwięcej danych na temat naszych użytkowników, aby w razie czego móc im pomóc po prostu stosunkowo najszybciej i najskuteczniej. Mhm. I to jest też rzecz, na której my się stricte koncentrujemy, ponieważ jakby my spajamy nasz CRM danym dotyczące konta użytkownika, tego co on robi w grze, tego jak ona funkcjonuje, w jedną, że tak powiem, całość i to daje nam taki lepszy obraz tego, z kim mamy do czynienia, jakie ta osoba może mieć problemy i jak my tej osobie możemy pomóc. Mhm.
Mam takie pytanie dotyczące narzędzi, bo tutaj mówisz o CRM-ie i mówisz o zgłoszeniach. Najczęściej te elementy, te narzędzia działają odrębnie. Czy u was też raczej wykorzystujecie, czy macie być może takie rozwiązanie, które natywnie jest wdrożone, czyli jakby CRM już posiada ten element ticketowy, czy są to dwa różne narzędzia?
Nie, nasz CRM posiada już, że tak powiem, to jest bardzo dobre rozwiązanie, które pozwala się integrować bezpośrednio z aplikacjami mobilnymi. Więc jakby to już jest taki gotowiec, który my później spinamy z naszą aplikacją i z naszym takim, z naszą bazą danych dotyczących kont użytkowników. To są jakby takie dwa elementy, które tutaj głównie, na których głównie pracujemy, czyli urządzenie komunikujące, które służy do zarządzania też tiketami, no i oczywiście rozwiązanie dotyczące kont użytkowników, tak żeby to po prostu, że to powiem, sprawnie działało i dostarczało nam informacji.
Dobrze. To jeszcze jedno pytanie. Czy używacie czatu? Czy czat, no bo teraz mówiliśmy o graczach, mówimy o tekście, i tak pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest, że w waszym przypadku czat jest no właśnie tym kanałem komunikacji, który chyba jest tym, czy nie?
I tak, i nie. Nasz kanał komunikacji wygląda trochę jak czat. Mhm. Jest tak zbudowany podobnie do Messengera, do WhatsAppa, czyli moje teksty są w chmurkach po prawej.
Rozumiem.
Teksty agenta są w chmurkach po lewej. Ale nie, to funkcjonuje po prostu bardziej jako kanał komunikacyjny taki...
czyli asynchroniczny.
Mhm. Dokładnie tak, ale jednym na przykład z benefitów bycia VIP-em na odpowiednio wysokim poziomie jest właśnie to, że jest taki typowy czat z agentem dedykowanym właśnie specjalnie jakby dla ciebie, który właśnie funkcjonuje jak już czat, że to jest po prostu, można sobie porozmawiać na żywo z daną osobą. Mhm. Więc to jest też jedno z rozwiązań, które stosujemy. Ale tu mówimy oczywiście o, powiedzmy, takiej ścisłej czołówce naszych najlepszych graczy. Tego też nie ma dużo. Co nie? Mhm. Tutaj, że tak powiem, to jest tylko dla tam czołówki.
Dobra, to teraz tak, kiedy myślę o grach, kiedy myślę o takich gamingach, nie wiem jak to nazwać ładnie, pięknie,
tak,
to przychodzą mi do głowy takie różne historie i sposób zachowań pewnych użytkowników i takiej identyfikacji wręcz z bohaterami. Z jednej strony mamy cały ten trend taki cosplayowy, dobrze mówię, czyli gdzie faktycznie ludzie ubierają się w te ciuchy, przebierają się za tych bohaterów, a z drugiej strony przypomina mi się taka historia w ramach inspirujących historii obsługi klienta, czyli Netflix. Zapewne kojarzysz nawet wpis na klientomanii na ten temat.
Tak, tak, tak.
Czy u was...
Bardzo dobrze.
Czy u was tego typu historie się zdarzają? Czy kojarzysz właśnie tego typu rozmowę, tak? Czyli rozmowę, która mówi o... Gdzie jedna i druga strona wchodzą w pewnym momencie w tą grę w tej komunikacji.
Mhm. Obawiam się, że w przypadku naszych tytułów byłoby to dosyć ciężkie, ponieważ Fishing Clash, jakby nasz produkt flagowy i nasz największy tytuł, no to jest gra wędkarska, więc tutaj może...
Cześć Rybciu.
Coś w tym stylu, albo na zasadzie przychodzi wędkarz do sklepu wędkarskiego, ale tutaj nie ma aż takiej imersji, bym powiedział, jeżeli chodzi o nasz tytuł, na przykład w przypadku, powiedzmy, gier fantasy albo science fiction, można byłoby pewnie nadać temu jakieś role, ale u nas tego nie ma, tylko że my też, jeżeli chodzi o samą komunikację z użytkownikami, no to my jakby dajemy agentom stosunkowo wolną rękę.
Okay.
Przynajmniej w niektórych sytuacjach, bo tak, no, nam bardzo zależy, żeby nasi agenci byli samodzielni, żeby byli odpowiedzialni za swoją pracę, więc ale oni też najlepiej wiedzą, z kim rozmawiają. Mhm. Więc są w stanie dobrać tą komunikację tak, żeby ona była jak najbardziej skuteczna, no i jak najbardziej też przyjemna dla użytkownika. Ja osobiście nie spotkałem się w żadnym z naszych zgłoszeń, jakby żeby jeden z naszych agentów się wcielał w pracownika sklepu wędkarskiego.
Okay.
Tego jeszcze nie było, ale też trzeba pamiętać o tym, że no, my dalej jesteśmy obsługą klienta, więc jakby tutaj u nas zaczynamy kulturalnie i profesjonalnie. Mhm. Jeżeli klient... wyraża chęć albo też proponuje skrócenie dystansu, to oczywiście też chcemy pójść na rękę i tutaj jakby sprawić, żeby ten kontakt był jak najprzyjemniejszy. Ale jeżeli chodzi o takie cosplay, no to mówię, w naszych grach może to być ciężkie. W innych może byłoby to trochę łatwiejsze. Mamy też gry, które gdzieś tam są w tej fazie projektowania, czy tym wczesnym etapie produkcji, które no, moim zdaniem tutaj mogłoby się udać coś takiego zrealizować, bo akurat jakby umiejscowienie i fabuła takiej produkcji byłaby, pozwalałaby na to. Ale no, czemu nie? Możemy spróbować.
Ale dopytam właśnie, czy jakby kontekst gier, kontekst rozrywki, być może nawet domyślę cały czas jednak, jeśli chodzi, że rozmawiamy o młodych ludziach, czy nadaje albo predysponuje do tego, żeby zwracać się właśnie per ty, to znaczy, żeby skracać ten dystans, czy jednak, tak jak powiedziałeś, jesteście profesjonalni, to jest obsługa klienta i tutaj poważnie podchodzimy do tematu.
To oczywiście da się wywnioskować z samego zgłoszenia albo z treści zgłoszenia. Na przykład, jeżeli chodzi o media społecznościowe, to tam nasza komunikacja jest, powiedzmy, bardziej...
Krótka, skrócona.
Tak, jest krótka, mniej formalna czasem, czasem może nawet prowokująca. Ale to mówię, też zależy od tego, jakby z kim rozmawiamy. Natomiast jeżeli chodzi o zgłoszenia, to oczywiście w zależności od tego, jak gracz się z nami kontaktuje, czy na przykład zaczyna od cześć ekipa, czy dzień dobry państwu. Więc tutaj to też nam pozwala na dostosowanie tonu tej komunikacji do naszego użytkownika. Ale zazwyczaj taką mamy jakby przyjętą zasadę, że najpierw zaczynamy od dzień dobry pani, panu, ale później jeżeli widzimy, że jest jakieś rozluźnienie i że gracz się czuje też bardziej swobodnie, no to wtedy my również kontaktujemy się z nim swobodniej. to też głównie dlatego, aby użytkownik nam zaufał. No on też musi mieć taką świadomość, że jak się kontaktuje z nami, to wie, że my, no naszą intencją jest przede wszystkim pomoc jemu w jego problemach, czy doradzenie mu, rozwiązanie jego problemów oczywiście. To jest też dla nas istotne. No i sposób, w jaki się komunikujemy z naszymi graczami, też nam w tym pomaga.
Ty na swojej wizytówce masz head off, ale generalnie rozmawiamy o tym, że jesteś customer service managerem. Dobrze? Tak, uproszczę. Czyli kim? Kim ty właściwie jesteś? Co tak naprawdę, na czym polega twoja rola?
Chyba na trzech rzeczach. Tak mi się przynajmniej wydaje. Pierwszą z nich to jest przede wszystkim praca z zespołem. Praca z zespołem, motywowanie ich, pomaganie im, że tak powiem, aby ta obsługa była jak najlepsza, wspieranie ich też, ale przede wszystkim też słuchanie ich. Nam zależy, żeby nasi agenci byli samodzielni, żeby sami potrafili, że tak powiem, żeby ta praca stała się ich pracą. Ja jestem też jakby po to, żeby im pomagać, że tak powiem, w rozwiązywaniu problemów, ale jeżeli oni są w stanie też na przykład rozwiązać problemy, które dotyczą całego naszego zespołu, no to ja też chciałbym, aby to zostało, że tak powiem, usłyszane i ewentualnie wdrożone. No i to oczywiście też jest motywowanie pracowników, no bo nie oszukujmy się, praca w obsłudze klienta to jest wymagające stanowisko. Klienci są różni oczywiście, najczęściej piszą z naszymi problemami, poziom emocji potrafi być bardzo wysoki, więc to też jest ważne, żeby po prostu nasi agenci byli w stanie takiego gracza trochę rozładować, trochę uspokoić, zapewnić go, że jego problem zostanie rozwiązany. No i generalnie tutaj jest chyba jeden z tych obszarów, którymi ja się gdzieś tak głównie zajmuję. No oraz jakby uświadamianie ludzi, jak ważna jest ich praca. Tutaj no, może dojść do takiej sytuacji, że jedna źle wysłana wiadomość sprawi, że stracimy dobrego użytkownika. Rozumiem. Więc to naprawdę trzeba, ludzie muszą mieć świadomość tego, jak ważne jest to, co robią. Drugim aspektem chyba bym powiedział jest przede wszystkim rozwój technologiczny naszego działu. Tak jak wcześniej wspomniałem, branża jest bardzo dynamiczna i my też chcemy się szybko zmieniać, my też chcemy się dostosowywać. Nasze produkty się często zmieniają, to nie jest tak, że wypuszczamy grę i ona powiedzmy funkcjonuje tak samo przez kolejne 2 lata, nie. Na przykład tutaj co 2 tygodnie są pewne zmiany, które są wprowadzane gdzieś u nas w naszych produktach. I aby to też sprawnie działało od tej części supportowej, no to my musimy mieć najlepszą technologię, najlepsze rozwiązania. Może nawet, źle to ująłem, może nie tyle co najlepszą, ale najlepiej dopasowaną do nas, do tego jak my pracujemy. Więc to jest ciągłe szukanie, testowanie nowych rozwiązań. To też jest rozmawianie z innymi firmami, z innymi specjalistami, jak oni na przykład sobie radzą z niektórymi problemami, tak aby usprawniać ten nasz dział obsługi klienta, no bo mi osobiście zależy, żeby on był w ścisłej czołówce, jeżeli chodzi o naszą branżę. I ostatnią częścią jest obsługa klienta wewnętrznego, ponieważ wiadomo, jak mówimy customer service, obsługa klienta, to zawsze jest jakiś dział w firmie i ludzie spoza firmy.
Tak.
Ale dla mnie jest ważne to, aby pracownicy naszej firmy mieli świadomość tego, kim są nasi klienci, jakie są ich problemy. Żeby nie było, że tak powiem, takiego zamknięcia się w tym silosie swoim, w tej bańce, gdzie dobrze jest tylko nasz produkt, a nic innego dookoła nie istnieje. No bo nie można zapomnieć o tym, że my robimy grę dla ludzi. Tak. I ważne jest o to, aby wszystkie zespoły, które jakby są zaangażowane w produkcję tego tytułu, miały ten kontakt z ludźmi, wiedzieli, co się dzieje. Więc jakby ja też jestem takim trochę głosem tych naszych graczy, jeżeli chodzi o naszą organizację. I staram się, że tak powiem, też ewangelizować trochę i budować tą świadomość użytkownika w głowach ludzi, którzy produkują nasze tytuły. I chyba tak bym mógł podsumować te 3 ogólnie rzeczy, którymi się zajmuję, no ale do tego jeszcze dochodzi cała masa innych pomniejszych zadań, na których chyba by nam nie starczyło czasu, żebym miał wymieniać.
Nie. Bardziej mi chodzi, wiesz, o rolę customer service managera, ze względu na to, że to jest takie hasło, które różnie może być rozumiane i ja szukam troszkę też definicji takiej praktycznej bardzo. I może dodam jeszcze do tego takie pytanie o to, skąd ty czerpiesz wiedzę, albo może inaczej, gdzie ty masz punkty odniesienia do swojej branży, czy są być może obszary biznesowe albo wręcz branże, takie, które jeżeli nie gry, nie producenci gier, to do kogo tak naprawdę się porównujesz, benchmarkujesz, kogo podglądasz?
Tutaj jest trochę ciężko, jeżeli chodzi powiedzmy o porównania stricte do naszej
do branży. Nie?
Ciężko jest, ja może nie napotykam trudności od strony ludzi, bo inni specjaliści bardzo chętnie rozmawiają że tak powiem, swoich problemach, swoich supportach, jak oni rozwiązują pewne rzeczy, bo po prostu nas jest bardzo mało. I ta wymiana wiedzy zawsze jest gdzieś tam, no raz, że pozwala znaleźć jakieś rozwiązania, a dwa, też daje taką informację, okej, okay, dobrze, nie jesteśmy za bardzo w tyle, albo okej, okay, jesteśmy jednak na takim samym poziomie jak inne firmy. Ale jeżeli miałbym sięgać dalej, to szeroko rozumiana branża rozrywkowa, to jest też coś, z czego my możemy czerpać inspiracje i tutaj pewne rozwiązania. No to jest oczywiście też branża e-commerce, gdzieś tu są pewne punkty styku, z których my możemy korzystać. Ale generalnie wszelkiego rodzaju rozwiązania, które no, są połączone ogólnie z aplikacjami mobilnymi albo z technologią, że tak powiem, mobilną, to jest coś, gdzie no, jakby my jesteśmy tą małym punktem tej większej całości. I tutaj możemy właśnie też korzystać z rozwiązań, z doświadczeń właśnie innych firm, które funkcjonują. Takim najlepszym przykładem chociażby większość aplikacji mobilnych, które są dostępne na Google Playu czy na iTunesie, ma jakąś formę kontaktu z supportem, tak, więc jakby można było powiedzieć, chociażby to jest jakiś punkt odniesienia albo to jest coś, z czego my możemy korzystać, jeżeli chodzi o takie powiedzmy rozwiązania supportowe.
Ostatnio tak przygotowując się nawet do tej naszej rozmowy, wpadła do mnie taka informacja o rozczarowaniu technologią VR. I tak przypomniałem sobie, że przecież właśnie jest wiele gier, wiele takich elementów wykorzystujących tą technologię właśnie na urządzeniach mobilnych, czyli mamy te okulusy, gdzie się telefon wkłada właśnie do tego.
Tak.
Jak ty obserwujesz tą technologię, ten trend, jak ty do tego podchodzisz? Czy wy wykorzystywaliście, w ogóle korzystaliście z tej technologii?
Z VR-u nie. Jest jeszcze takie chyba taki odłam, który się nazywa augmented reality,
gdzie
generalnie
rozszerzona,
wchodzisz do sklepu, patrzysz się przez aparat w swoim telefonie i na butach widzisz ceny od razu przedstawione, bo jakoś jest to rozwiązane. Ale jakby nie sięgaliśmy po to, nie wiadomo, jakby tak jak powiedziałem, no firma się rozwija dynamicznie, może będzie jakaś decyzja, czy idziemy w tym kierunku, no ale na obecną chwilę jakby nic takiego się u nas
nie, słyszałeś
nie działo, nie słyszałem. Nie,
dobra.
Nic takiego nie trafiło do mnie. Natomiast jeżeli chodzi o takie rozwiązania supportowe, to gdzieś spotkałem się z takim rozwiązaniem, że jeżeli chodzi o właśnie okulary, gdzie możesz sobie wmontować swój telefon, że jest opcja, że w ten sposób się łączysz gdzieś tam bezpośrednio z agentem, jakieś takie rozwiązania bardziej imersyjne, ale to, no mówię, gdzieś jakieś pomysły na to były, ale nie wiem, czy to znajdzie rozwiązanie. Nie widzę problemu, żeby nie można było po prostu zadzwonić przez komunikator do kogoś, no ale zobaczymy.
Teraz jest pytanie do ciebie takie, myślę, na które też czekałeś. Już dotknęliśmy tego tematu, ale wiem, że pamiętam nasze spotkanie pierwsze i to, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie, to jest ogromny szacunek, ciekawość do danych. Jak ty podchodzisz do danych, do analizowania danych, w jaki sposób je przetwarzacie, wykorzystujecie?
Ja osobiście uważam, że jeżeli chcesz osiągnąć sukces w customer service w tych czasach, to analiza danych i bycie takim, jest takie ładne angielskie powiedzenie, data informed, jest absolutnym kluczem do jakiegokolwiek sukcesu. Ponieważ teraz wiemy, że ludzie chcą wszystko na teraz.
Tak.
Teraz, kiedy droga pomiędzy producentem a klientem się skróciła, niesamowicie się skróciła, analizowanie danych i zbieranie informacji na temat naszych użytkowników jest po prostu kluczem do dobrej obsługi klienta. I jak ja do tego podchodzę, wydaje mi się, że w każdym szanującym się supporcie analiza danych i podejmowanie pewnych decyzji, czy na przykład rozwijanie dalej działu supportowego powinno być absolutną podstawą. My na przykład, jeżeli zastanawiamy się nad tym, czy dobrze potrzebujemy dodatkowego wsparcia do naszego zespołu i otwieramy kolejną rekrutację na naszych agentów, no to my bierzemy to głównie właśnie poprzez analizę danych, poprzez predykcję tego, dobrze, tu tutaj nam rośnie, że tak powiem, górka, będzie, że tak powiem, więcej użytkowników, będziemy potrzebowali dodatkowych rąk do pracy. To jest niesamowicie ważne. Zbieranie i analizowanie danych jest absolutnie kluczowe, jeżeli chodzi o takie rzeczy jak zarządzanie kryzysowe, jak przerzucanie zasobów w danym zespole, na przykład tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Dla przykładu, na przykład my dokładnie wiemy, z jakiej grupy priorytetowej wpada nam najwięcej zgłoszeń, w jakich godzinach mamy najwięcej zgłoszeń. Dokładnie wiemy, dobrze, wtedy my musimy, że tak powiem, przerzucić tam więcej osób, żeby jak najszybciej rozwiązać te problemy, bo tam ludzie czekają po prostu na odpowiedź, na rozwiązanie ich problemów. Więc i to wszystko właśnie jest z informacji, które zbieramy. Mhm. I to nie mówimy tylko jakby o stricte też o samej obsłudze, ale też o tym, co my dostarczamy zespołom produktowym. Jakby, o, może takim przykładem się posłużę. Jeżeli dostajesz 1000 zgłoszeń nagle w ciągu godziny, to może być problem.
Tak.
Okej, to jest problem. Ale w sytuacji, kiedy na przykład w ciągu godziny w twoją grę gra powiedzmy setki tysięcy osób, no to okej, to skala nie jest aż taka duża. Ale jeżeli wiesz o tym, że 1000 zgłoszeń podchodzi, że tak powiem, z grupy najlepiej twoich płacących graczy, no to może rzeczywiście być jakaś kwestia, która będzie wymagała uwagi. I to wszystko właśnie jest wyciągane poprzez jakby informacje, które my zbieramy na temat naszych użytkowników. Mhm. Oraz tego, jak się z nimi kontaktuje.
Tu ja też podpowiem swoje obserwacje. Korzystam z takiej piramidy oczekiwań klientów, pragnień klientów. I u jej samej podstawy jest tak naprawdę, że my powinniśmy wiedzieć. Klient oczekuje, że my będziemy wiedzieć. I dwie rzeczy. Jedna sprawa to jest faktycznie, że klient nam nie powie bardzo wielu rzeczy. Z różnych powodów. Bo jest na nas zły, bo nie chce mu się, bo jest leniwy, albo ponieważ uważa, że my to powinniśmy wiedzieć. I właśnie ta analiza, to odniosę się do tego, co powiedziałeś, kiedy rozmawialiśmy o tej identyfikacji, o tym nadawaniu tych tagów. Tak naprawdę firma wie dzięki swoim systemom, co się wydarzyło, jaką drogę ktoś przeszedł i na tej podstawie jesteśmy w stanie już zidentyfikować kto, co, gdzie, w którym momencie, co nie działa i tym podobne rzeczy. Więc mamy tak naprawdę, tam jest u podstaw taka definicja, którą wyrażona głosem klientem brzmi znaj mnie, czyli żebym ja nie musiał opowiadać swojej historii, bo nie każdy klient potrafi opowiedzieć tą historię, a dane pięknie potrafią opowiadać te historie, więc to jest jakby też bardzo dobra rzecz i od razu taka połączona z tym, o czym mówiłeś, czyli z tym tiketowaniem i z tym kanalizowaniem tematów w odpowiednią stronę, nie?
Tak, dokładnie.
Grzegorzu, idąc ku końcowi naszej rozmowy, która myślę, że mogłaby trwać jeszcze, bo jakby temat gier jest, mnie fascynuje w ogóle, ale z drugiej strony jak gdzieś tam staram się być strażnikiem takiego porządku i merytoryki tej rozmowy. Gdybyś miał dać naszym słuchaczom jedną taką radę w zakresie zarządzania obsługą klienta generalnie, to na co ty byś zwrócił uwagę? Jaka byłaby ta jedna złota rada, która by miała kierować ruchem, taką karierą, rozwojem?
Teraz mi przychodzi do głowy takie stwierdzenie, które jest używane wśród deweloperów, jak dług technologiczny.
Aha.
Wydaje mi się, że takie pojęcie może funkcjonować w obsłudze klienta. Jakby może być też taki dług supportowy, czyli pewne rozwiązania, które kiedyś zastosowaliśmy, które były dobre w tej danej chwili i na tamten czas były super, teraz mogą już być albo niesprawne, albo nawet mogą wręcz utrudniać naszą pracę. I chyba moją radą byłoby dla wszystkich osób, które chcą rozwijać swoje dział obsługi klienta albo generalnie zajmować się tym, byłoby to, żeby czasem się zatrzymać, spojrzeć trochę w tył, zastanowić się, okej, czemu podjęliśmy taką decyzję, jakie były okoliczności podjęcia takiej decyzji i czy to dalej, że tak powiem, dla nas działa. Ponieważ jeżeli czasem nie naprawimy tego, co w przeszłości miało miejsce, no to później konsekwencje tego w przyszłości mogą być dla nas dosyć problematyczne. Więc chyba to byłaby dla mnie taka rada, że oczywiście trzeba się rozwijać jak najbardziej i trzeba dalej usprawniać swoje procesy, rozwiązania, narzędzia, dalej pracować z ludźmi, ale też czasem trzeba trochę zajrzeć w tył i stwierdzić, okej, wtedy zrobiliśmy tak i tak, dlaczego to zrobiliśmy, nie? Czy to dalej dla nas działa? Żeby właśnie nie rozwijać starych metod, które wtedy były dobre, no ale teraz już niespecjalnie dla nas działają. Moim przykładem tego, jak miałbym teraz powiedzieć, to była zmiana narzędzia CRM-owego.
Okay.
Przez bardzo długi czas mieliśmy, że tak powiem, rozwiązanie, które w danej chwili było dla nas dobre, bo ono świetnie działało dla gier przeglądarkowych. Wcześniej, że tak powiem, ten Square Enix zrobiło też więcej gier na przeglądarki. No ale teraz nasz CRM jest stricte pod
Pod
aplikacje
konkretne
mobilne, które
aplikacje.
są, tak, które są naszym głównym teraz towarem i to, że tak powiem, właśnie to był ten taki moment, kiedy dobra, jakby ten dług technologiczny z naszej strony został rozwiązany, nie? Że dostosowaliśmy się do obecnej sytuacji. I to chyba byłaby taka rada.
Oj, Grzegorzu,
Będzie moją osobą.
zrobiłeś mi dzień. To znaczy, gdybyś mnie zapytał teraz właśnie, co było zachwytem dzisiejszego dnia, to jest właśnie hasło dług technologiczny czy dług customer
Śmiało.
service'owy. Wiesz co, bo to jest świetnie nazwane coś, co ja obserwuję przy bardzo wielu projektach, które realizuję. Czyli ja wchodzę najczęściej w 99% do organizacji, które już funkcjonują. Czasami bardzo, bardzo wiele lat. I nie można powiedzieć, że one robią to źle. One to robią, bo to one się przyzwyczaiły w jakiś sposób do funkcjonowania, znalazły sobie sposób. I teraz jest problem taki, że z jednej strony zarząd by chciał, żeby to działało inaczej, ale zespół czy wręcz struktura mówi, no ale przecież to działa. Zawsze tak robiliśmy. Być może to działa, powiedzmy, w miarę efektywnie, robi swoją robotę, no tak naprawdę bardzo dużym kosztem i bez pomiaru właśnie tego, co ucieka. W związku z tym jakby bardzo mi się podoba z jednej strony zaskoczony jestem taką dużą wagą prostej rzeczy na dobrą sprawę, czyli refleksji nad tym, co jest, za zatrzymaniem się w temacie. Pięknie, cudownie, dzięki wielkie, piękne.
Proszę śmiało korzystać,
Zawsze będzie,
ewentualnie
tak, zawsze będzie baj
można
Grzegorz
cytować,
Gierczyk.
można zacytować tak dług supportowy.
Dług supportowy. Dobra, dopisujemy baj Grzegorz Gierczyk.
Tak, ale tak, zgadzam się, jakby no, zmiana jest zawsze ciężka, jest zawsze trudna, tylko to już jest kwestia organizacyjna. Jakby
Tak.
dla nas, jako dla firmy, jest ważne to, żeby się szybko też tam zmieniać, ale to musi być taka ogólna filozofia firmowa. To nie może być tylko, że jedna cząstka firmy się gdzieś tam zmienia. Może tak jest, może to jest tylko takie moje wrażenie, ale dział obsługi klienta to nie jest samotna wyspa. To nie jest coś, co działa poza gdzieś obok firmy, czy jako satelita dla firmy, ponieważ dobrze to są ci ludzie, którzy zajmują się klientami. Nie. Jeżeli dział obsługi klienta ma dobrze działać, i to też jest jakby zależne, to zależy też od osób, które w tym dziale są, nie tylko powiedzmy szefa, ale też od pracowników, to jest to, żeby te osoby sobie zdawały sprawę i po prostu, żeby ten, też angielskie słowo użyję tego, po prostu, żeby ten ownership za swoją
Tak.
pracę był i miał miejsce, i żeby support też wiedział dobrze, to nie jest tylko praca z klientem, ale to jest też praca z działami w naszej firmie, bo jakby to wszystko się składa na jakby jedną całość i ta izolacja jest jak najbardziej niewskazana, ale jeżeli jest, że tak powiem, tutaj zaangażowanie i współpraca ze wszystkimi, no to wtedy ta zmiana jest po prostu łatwiejsza.
To jeszcze dopytam, wiesz, to miało być ostatnie pytanie, aczkolwiek poruszyłeś taki bardzo ciekawy temat, którego ja już też dotknąłem. Trochę wrócę do pytania o twoją rolę. Czy twoja rola, czy ona jest taka cross-organizacyjna, przekrojowa? Czy jakby czujesz, że rola customer service managera, czy head of customer jest rolą tylko właśnie serwisową, czy wręcz przekłada się też na bycie supportem przez resztę organizacji z prezesem włącznie.
Jeżeli ma to działać, to tak. Jakby, jeżeli naprawdę mówimy o czymś takim, jeżeli to ma przynieść realną korzyść dla organizacji, to powinno tak funkcjonować. Oczywiście, jakby to musi być wola współpracy od wszystkich,
Tak,
ale
tak.
jak najbardziej, chyba na jednym z Twoich webinarów słyszałem to określenie Chief Customer Officer, coś
Tak,
takiego,
tak.
chyba, jeżeli
Osoba, która
dobrze kojarzę.
spaja tak naprawdę wszystko, co
Tak.
się dzieje w kontekście klienta.
Dokładnie, dokładnie. I wydaje mi się, że jeżeli organizacje w tych czasach chcą osiągnąć sukces, to zdecydowanie powinny się znaleźć takie jednostki, które gdzieś tam będą spajały tego klienta nie tylko właśnie w dziale supportowym, ale również w produkcie, w marketingu, czy w jakimkolwiek innym po prostu miejscu, gdzie ten klient, użytkownik, gracz w pewnym etapie się może znaleźć.
Dokładnie.
Jakby to jest. Tak, jeżeli to ma przynosić sukces, to zdecydowanie tak to powinno być. Jestem strasznym przeciwnikiem takiego izolacjonizmu supportowego i uważam, że jak cię nie chcą, wyrzucają cię przez drzwi właśnie oknem generalnie. Jest tak, że trzeba po prostu o tym supporcie, o tych klientach mówić. Nawet jeżeli jest na początku problem, opór czy jakaś niechęć, to nie można się poddawać. I jakby tutaj gorąca prośba do wszystkich koleżanek i kolegów po fachu, nie poddawajcie się. Trzeba mówić po prostu o tym, co boli naszych klientów, jakie są ich potrzeby, jakie są ich pragnienia, tak, żeby się po prostu firma rozwijała.
Tak, tu masz rację, że bardzo wiele firm tak troszkę zrzuca, że jeżeli jest customer service, to on się zajmie wszystkim. I faktycznie z jednej strony ja też rekomenduję, żeby jednak kanalizować komunikację do osób, które o tym wiedzą. Natomiast z drugiej strony te osoby, które są w customer service, bardzo często bazują na informacji. No, ta informacja bardzo często pochodzi z innych działów. Chociażby o to, że o tym, że mamy problem, czyli dział techniczny albo dział finansowy, który wysyła, powiedzmy, wezwanie do zapłaty nagle hurtem, tak? I nagle mamy. I to są tak naprawdę, czy już no ostatecznie, czyli jeżeli ktoś trafia do działu finansowego, gdzie tych kompetencji komunikacyjnych takich najczęściej no nie ma, powiedzmy sobie szczerze. To jest zupełnie inny jakby dział, który wymaga troszkę innych kompetencji, na inny rodzaj kompetencji kładzie nacisk i efekt jest taki, że kiedy klient jest zadowolony nawet z obsługi klienta, to trafia do innego działu i nagle rozjeżdża się wszystko. Nie?
Jest problem, tak.
Grzegorzu, gdzie cię znaleźć? Gdzie cię szukać, gdyby ktoś chciał ci postawić kawę, kole, tudzież zaprosić cię do spiżu?
Ja jestem jak najbardziej dostępny na LinkedInie. Jeżeli ktoś chciałby ze mną porozmawiać o CS-ie i ogólnie o klientach, ja bardzo chętnie poopowiadam trochę swoich historii, wysłucham historii innych. Oczywiście można też skontaktować i znaleźć mnie na Facebooku. I to chyba byłyby te dwa kanały, że tak powiem, przez które najszybciej do mnie dotrzeć.
Dobrze. Trzecim kanałem, gdzie Grzegorz też jest, to jest platforma Obsługa Klienta Pro. Także też zapraszamy tam na nasze spotkania, na forum i tak dalej, więc myślę, że to też jest gdzieś takie miejsce. No i właśnie myślę, że to, co Grzegorz mówi, że musimy rozmawiać, musimy szukać takiej przestrzeni, żeby się rozwijać, bo ciągle nie ma szkoły takiej, to znaczy tu nie ma i chyba nigdy nie będzie dobrej szkoły customer service. Najlepszą drogą jest po prostu budowanie społeczności.
Tak, zgadzam się. Jeszcze jak powiedziałeś szkoły, to nawet jeżeli jest jakaś szkoła i nawet jeżeli są jakieś podręczniki, to one są...
One się zbyt szybko deaktualizują. Ja kiedyś chciałem książkę napisać, ale stwierdziłem, że... No tak, bo w wieku przychodzi człowiek, dochodzi w pewnym momencie do takiego momentu, że trzeba napisać książkę. Zresztą jak obserwuję, to teraz wszyscy książki piszą. Ale stwierdziłem, że tu, w tym obszarze, żeby napisać dobrą książkę, która będzie relatywnie, powiedzmy, długi termin przydatności, będzie niesamowicie trudne. Może nawet o samym kliencie właściwie z roku na rok jego przyzwyczajenia, moje przekonania się bardzo mocno też zmieniają. W związku z tym, prawdę mówiąc, obawiam się, że zanim bym zaczął, że nigdy bym nie skończył tej książki, bo jakbym doszedł już do końca, to może mogłoby się okazać, że nagle się wydarzyło coś, co przewróciło świat do góry nogami. Patrz, pandemia. Tak? No dokładnie. Rok temu w zasadzie nikt się nie spodziewał tego, że dzisiaj będziemy funkcjonować tak, a nie inaczej, że ileś rzeczy zniknie z rynku i nie wiadomo, czy wrócą.
Dokładnie. Mhm. To jak się w ogóle firmy sobie poradziły, żeby dział obsługi klienta przenieść do domu, tak. To też...
Pytanie, czy sobie poradziły, tak? To znaczy się organizacyjnie sobie poradziły. Czy sobie jakościowo poradziły? Śmiem wątpić.
Trzeba się zapytać klientów.
No były badania i to w zależności, gdzie przyłożysz ucho. Znowu jest kwestia kontekstu. Bo jeżeli na przykład są badania, które mówiły, że jakość obsługi klienta wzrosła, ale trzeba wejść głębiej, żeby zobaczyć, że to były instytucje, które dawały różnego rodzaju wsparcie, zapomogi i tym podobne rzeczy. W związku z tym tam, nawet jeżeli czekałeś pół godziny na połączenie, to byłeś zadowolony, bo na końcu dostałeś to coś, czego bardzo potrzebowałeś. W związku z tym dokładnie. Tu ja jako klient odczuwam, że nie, że raczej jest gorzej, natomiast to wynika z takich oczywistych bardzo przeszkód, na przykład to, że ktoś pracuje z domu, problem ostatniej mili, że internet, który dochodzi jednak do domu, nie jest tak stabilny jak w biurze, gdzie mamy po prostu najczęściej rurę dedykowaną, gwarantowaną, tak. A nie neostradę. No coraz częściej mamy szansę na światłowód, ale to też, powiedzmy sobie szczerze, że nie zawsze gwarantuje nam jakość. Wspaniale. Grzegorzu, pięknie ci dziękuję za spotkanie, pięknie dziękuję ci za dług supportowy, także za to hasło, to hasło będzie hasłem, że tak powiem, przewodnim. Aczkolwiek aczkolwiek nie nazwiemy chyba tak tego odcinka, zobaczymy jeszcze. Także do zobaczenia w sieci, może zagram, może się przekonam.
Zachęcam, zapraszam, ja również bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Chciałbym tutaj też pozdrowić całą ekipę z Ten Square Games i jak coś to zapraszam do naszych gier. Dzięki.
Dzięki, wszystkiego dobrego, do usłyszenia w następnym odcinku.
Do usłyszenia.
Cześć.
Subskrybuj podcast Klientomania w swoim telefonie, żeby mieć dostęp do każdego nowego odcinka. Więcej na klientomania.pl.